Rzecznik rządu, minister Piotr Miller jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Polski Ład promujecie. Ja takiego wzmożenia i aktywności polityków rządu nie widziałem chyba od kampanii wyborczej. To wybory się szykują, czy zmiana podatkowa?
Wybory są za dwa i pół roku prawie. W związku z tym to jest jeszcze solidny kawał pracy i czasu przede wszystkim, ale właśnie pracy, no na tym chciałbym się skupić. No ja wiem, że może niektórzy koledzy z opozycji uważają, że aktywność to tylko powinna być raz na 4 lata, ale no chyba nawet nasi przeciwnicy polityczni przyznają, że jednak my nie zwalniamy tempa, a Polski Ład faktycznie po tym trudnym czasie kryzysu gospodarczego związanym z COVID-em jest istotny z punktu widzenia rozwoju Polski, więc jesteśmy bardzo zdeterminowani, aby te ustawy przyjąć tak, aby one zostały wdrożone w życie od przyszłego roku.
To po co ta zmiana podatkowa? Bo jak patrzę na dane, które publikuje Ministerstwo Finansów, 28 miliardów nadwyżki po 2 kwartałach, to wydaje się, że nie ma co zmieniać.
Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, jaki jest cel tych zmian. Z jednej strony obniżenie podatków dla 18 milionów ludzi, czyli obniżamy podatki. Około 14 miliardów złotych zostaje w kieszeniach obywateli więcej. Z tego tytułu, że obniżamy podatki. W szczególności dla osób, które do tej pory płaciły nieproporcjonalnie duże, a niektórzy nieproporcjonalnie małe do swoich zarobków. I to jest klucz tej reformy, czyli większa systemowa, która ma być bardziej sprawiedliwym systemem podatkowym.
Co to oznacza de facto? Bo niektórzy mówią, że skoro 18 milionów ludzi zyska na tym, to ktoś straci. To kto straci?
No przede wszystkim zacznijmy od tego, że 18 milionów zyskuje na reformie wprost. 90% Polaków albo na tej reformie zyskuje, albo ona jest neutralna. Kilka procent zapłaci ciut więcej, a kilka procent faktycznie będzie płaciło sprawiedliwe daniny publiczne, na przykład w składce zdrowotnej, bo do tej pory było tak, że osoby, które zarabiały dużo więcej, nagle w pewnym momencie płaciły procentowo mniej podatków i danin publicznych niż osoba, która zarabia na przykład średnie wynagrodzenie. No to nie jest normalna sytuacja, w której osoba, która zarabia bardzo dużo, płaci procentowo mniej niż osoba, która zarabia średnio. To jest sytuacja w ogóle wyjątkowa w Unii Europejskiej i Polska na tym tle wypadała co najmniej dziwnie.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z kolei to jest organizacja, która de facto dobrze oceniała rząd w czasie covidowym, czyli tarcze antykryzysowe raczej przyjmowali pozytywnie. Oczywiście mieli zastrzeżenia do różnych rozwiązań, ale oni postulują rezygnację z obciążenia przedsiębiorców składką NFZ, właśnie tą proporcjonalną, o której pan mówił, do dochodów lub przychodów oraz pozostawienie możliwości odliczenia składki NFZ-u od podatku PIT płaconego przez przedsiębiorców i ponadto jeszcze postulują małą działalność gospodarczą dla uzyskujących do 120 tysięcy złotych rocznych przychodów, podatek liniowy na dotychczasowych zasadach i ryczałt od przychodów ze zmienionymi stawkami. Jeszcze jest propozycja jednolitej stawki VAT-u 18,75% i minimalna stawka podatku CIT w wysokości 1% od przychodów osiąganych w danym roku podatkowym. Czytałem, bo tych propozycji jest dużo. Jaki jest tutaj margines do dyskusji z ministrem finansów, z rządem?
Przede wszystkim podkreślmy dwie rzeczy. Program Polski Ład to jest program kompleksowy, to znaczy zawierający różne rozwiązania, różne projekty ustaw. Jednym z nich jest podwyższenie nakładów na służbę zdrowia do 7% PKB i to zostało wczoraj przyjęty projekt ustawy w tym zakresie. W każdym kraju jest tak, że środki finansowe, również środki rządowe, budżetowe czy w składkach biorą się z określonych danin publicznych. W związku z tym, jeżeli chcemy, stawiamy sobie cel, żeby służba zdrowia była na wyższym poziomie, żeby specjaliści byli łatwiej dostępni, żebyśmy mieli krótsze kolejki do służby zdrowia, to musimy zwiększyć nakłady na służbę zdrowia. Sposobem na to jest stworzenie sprawiedliwych zasad pobierania składki zdrowotnej. Więc w związku z tym w tym zakresie tu pole jest dosyć mało elastyczne, bo jeżeli chcemy ten zrealizować cel lepszej służby zdrowia, to musimy z drugiej strony zmodyfikować system danin publicznych. Natomiast my jesteśmy otwarci na głosy korekt w tym zakresie. Konsultacje społeczne w zakresie ustawy podatkowej potrwają do końca sierpnia. Rozmawiamy w tej chwili z różnymi związkami pracodawców i pewne korekty oczywiście mogą się w tym systemie znaleźć.
Ale to wydłużenie tego czasu na konsultacje wynikało właśnie z takich uwag, bo tam pierwotnie miały być chyba 2 tygodnie sierpnia.
Miały być 2 tygodnie, ale jakby i tak było wiadomo, że nie zrealizujemy tej ustawy na posiedzeniu sierpniowym Sejmu. W związku z tym chcemy wydłużyć te konsultacje, zebrać uwagi i część z nich na pewno wdrożymy. Natomiast, no tak jak mówię, w tej chwili było tak, że osoba, która zarabiała na przykład na umowę o pracę 20 tysięcy złotych, bardzo dużo miesięcznie powiedzmy, tak, 20 tysięcy złotych, więc to już są zarobki, które są powyżej średniej krajowej i ta sama osoba zarabiała na umowę o pracę 20 tysięcy, to ta osoba, która była na działalności gospodarczej, płaciła 19 punktów procentowych mniej danin publicznych. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że no to jest większe ryzyko na działalności gospodarczej i to jest prawda, ale...
Mniej zabezpieczeń.
Mniej zabezpieczeń, ale z drugiej strony po tych korektach, które my wprowadzamy, ta różnica nadal będzie wynosiła 13 punktów procentowych, czyli nadal będzie duża, to jest duża różnica pomiędzy, czy to jest 13 punktów procentowych różnicy w zakresie danin publicznych, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jest cała masa różnego rodzaju innych rozwiązań, ryczałt na przykład. Wszyscy przyzwyczaili się do tego, że muszą być na podatku liniowym. Większość osób będzie się, większość osób opłacało przejść na ryczałt, ponieważ tam będą prostsze podatki, obniżone, bo z 17 do 14 punktów procentowych zmniejszamy ryczałt lub z 15 do 12. W związku z tym część osób patrzy cały czas na ten system w takim starym tego kształcie. A co się będzie opłacało wielu przedsiębiorcom? Albo przejść na ryczałt, albo założyć spółkę kapitałową, bo w Polsce CIT jest jednym z najniższych w Europie.
Jeżeli dobrze się wsłuchałem w to, co mówią właśnie przedsiębiorcy, Związek Przedsiębiorców, to oni się obawiają, że ta zwiększona stawka, jeżeli chodzi o obciążenie składką na NFZ, uderzy w tych najsłabszych przedsiębiorców, czyli te jednoosobowe firmy.
Znaczy to jest po prostu pewnego rodzaju demagogia, która w tym jest. To często jest tak, że osoby, które faktycznie mają zapłacić nieco większe daniny publiczne, zasłaniają się rzekomo tymi mniejszymi. Tylko jeżeli chodzi o tych mniejszych przedsiębiorców, to jakie są możliwości? Po pierwsze, albo ryczałt, przejść na ryczałt. Jeżeli ryczałt nie jest optymalną formą opodatkowania, to może przejść na opodatkowaniu na skalę. Na skalę, czyli normalnie tak jak każdy obywatel może na działalności gospodarczej też takie rozwiązanie realizować. Czyli wtedy ma kwotę wolną od podatku, 30 tysięcy złotych, ma 17% PIT, no bo jest klasyczny PIT. Oczywiście powyżej 120 tysięcy, bo podwyższyliśmy tą kwotę, drugi próg podatkowy. Powyżej 120 tysięcy będzie wtedy płacił nieco wyższy podatek, ten tak jak każdy obywatel, ale to jest do 120 tysięcy dochodu rocznie, czyli do 10 tysięcy dochodu miesięcznie. W związku z tym naprawdę to jest możliwość de facto, jak ktoś otworzy oczy i zobaczy, że jest kwota wolna od podatku na skali, to 30 tysięcy plus 17% podatku dochodowego, a nie 19, tak jak jest w podatku liniowym, to się okaże, że jest bardziej to optymalne dla niego.
A co panu powie tym samorządowcom, którzy się obawiają, że te zmiany podatkowe, czyli i wyższa kwota od podatku, i wyższy próg 32% od 120 tysięcy dochodu rocznie wpłynie na stabilność finansów poszczególnych samorządów?
To przede wszystkim chciałbym, żeby te wszystkie osoby zerknęły, jak wygląda struktura przychodów i budżety, wielkość budżetów samorządów w ostatnich latach, bo w ostatnich 5 latach one wzrosło 50% w wielu miejscach, bo to wynika z dobrze prowadzonej polityki gospodarczej. Faktycznie w ocenie skutków regulacji pokazujemy, że w pewnej części samorządy mogą stracić wpływy, tak samo jak rząd, bo my dzielimy się PIT-em pomiędzy samorządem i rządem, tak? W związku z tym my obniżając podatki, no jeżeli podatnik ma dostawać więcej pieniędzy, no to siłą rzeczy mniej wpływa do samorządu i budżetu państwa. To jest klasyczne, tak? Czyli musimy jako sektor publiczny zrezygnować z pewnych danin po to, żeby obywatele mieli więcej w kieszeniach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z samorządami, to my kilka propozycji chcemy przedstawić, być może w tym tygodniu, pokazać subwencję inwestycyjną, pewne korekty w zakresie naliczania sposobu podatków dla samorządów, tak żeby te zmiany były bardziej korzystne, bo to jest jedna ustawa, ale są jeszcze dwie ustawy osłonowe, które chcemy zaprezentować.
Czyli ta część CIT-u, PIT-u, to nie będzie wszystko, co będzie trafiało do samorządów, chce pan powiedzieć, tak?
Tak, chcemy pewne korekty dokonać w ustawie w ogóle o finansowaniu samorządów, plus wprowadzić subwencję inwestycyjną i ona też będzie dobrym efektem, plus no cały Rządowy Fundusz Polski Ład, tak? To jest fundusz, który właściwie w ciągu 3 lat spowoduje, że 70-80% więcej inwestycji będzie w samorządach, więc to też jest wyrównanie tych różnic, które wpływają i tego samorządy zaraz odczują bardzo mocno.
Mówił pan o 7% PKB na służbę zdrowia do roku 2027, w przyszłym roku to ma być już 6% PKB. Czy to też oznacza, że będą podwyżki płac dla białego personelu, dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, położnych?
My te podwyżki realizujemy konsekwentnie od kilku lat. One są stopniowe oczywiście, ale w ogóle, jeżeli chodzi o sektor, już nie mówię teraz o sektorze zdrowia, tylko w ogóle o sektor przedsiębiorstw, to tak, żeby też zdawać sobie z tego sprawę, że od 2015 roku, od maja 2015 roku do teraz, pensje w Polsce, średnia wynagrodzenie w Polsce wzrosło 46%. W sektorze publicznym też były podwyżki, odmrożenie kwoty bazowej lub dodanie funduszu płac, czyli możliwość podwyższenia mnożników. Ale oczywiście nakłady na służbę zdrowia generalnie oznaczają, że część specjalistów czy personelu medycznego docelowo zarabia więcej, oczywiście. I z drugiej strony to będą również nakłady na inwestycje rozumiane jako budowa nowych szpitali, remonty ich czy wyposażenia.
bo przed podwyżkami w służbie zdrowia nikt nie ucieknie, bo brakuje nam i pielęgniarek, i lekarzy.
Tu akurat jest większy problem nawet kształcenia niż samych wynagrodzeń. One też są ważne, ale kształcenie, stąd też my na początku naszych rządów mocno zwiększyliśmy miejsca na studia medyczne, ale siłą rzeczy efekty są po 6-9 latach.
Tak, a nawet 12. Przeczytałem taką analizę, że rzeczywiście do specjalizacji 12 lat mija, zanim się trafia średnia. No i średnia wieku naszych pielęgniarek to jest dzisiaj 53 lata, panie ministrze.
Dlatego akurat w tym zakresie mocno się to zwiększyło. Popatrzmy chociażby w Słupsku też pielęgniarstwo, tak, ratownictwo medyczne, teraz położnictwo również w Słupsku na Akademii Pomorskiej w tym roku otwarte, więc to są rzeczy, które się w tej chwili dzieją.
Zarobki polityków to nie jest temat, który politycy najbardziej lubią. Tylko chciałem pana zapytać o tą podwyżkę uposażeń dla i wiceministrów, i posłów, najważniejszych osób w państwie. Przy okazji sprawdziłem, ta podstawa ustawowa to jest rok 81, potem tylko nowelizowano te wszystkie przepisy, tak to długo trwa. Ale chciałbym pana zapytać, czy nie boicie się, że zaraz po tej podwyżce zapukają do was na przykład pracownicy budżetówki i powiedzą, a my?
Tylko że w ostatnich latach też i w budżetówce, po tym jak było przez wiele lat zamrożona kwota bazowa w czasach Platformy Obywatelskiej, my odmroziliśmy tą kwotę w kilku latach, plus też dokonaliśmy dodatkowych inwestycji w fundusze płacy, tak aby można było zwiększyć nakłady. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że zasadniczo pensje polityków powinny być zależne od tego, czy rosną pensje obywateli. Tak jak wspomniałem na początku, od 2015 roku średnie wynagrodzenia w Polsce wzrosło 46%. I taką zasadą, którą wprowadzamy w projekcie ustawy, który będzie złożony do Sejmu, jest to, że polityk ma zarabiać, znaczy wynagrodzenia osób kierowniczych w państwie powinny rosnąć tylko wtedy, kiedy rosną wynagrodzenia średnie w Polsce.
A kiedy to rozwiązanie będzie wprowadzone?
My chcemy złożyć ten projekt w przyszłym tygodniu, tak, ustawowy. To jest projekt, który zakłada też zmiany w samorządach, czyli tam w tym projekcie ustawy również będą korekty wynagrodzeń dla samorządów. W sensie te widełki będą tak samo zwiększone, tak żeby samorządowcy, którzy przecież też ciężko pracują, żeby też mogli mieć takie podobne zasady, jak zostały wprowadzone w rozporządzeniu. Czyli krótko mówiąc, pensje polityków są zależne od tego, czy rosną pensje obywateli. Taka zasada w tej ustawie będzie zapisana.
A czy to jest właściwy timing? Czy nie boi się pan, że ta dyskusja o zarobkach polityków przesłoni trochę to, na czym wam chyba bardziej zależy, czyli na Polskim Ładzie?
Panie redaktorze, na takie zmiany pewnie nigdy nie ma dobrego czasu i tak jak mówię, my odnieśliśmy się do poziomu wynagrodzeń, który porównany do 2015 roku i jakby stopień wzrostu średniego wynagrodzenia w tym czasie odpowiada tym podwyżkom, są nawet mniejsze niż ten stopień wynagrodzeń.
Pieniądze zawsze budzą emocje, co tu kryć. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu, minister Piotr Miller, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.